Nasz gość dnia.
Gościem Radia Nadzieja jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani senator.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jutro Parlament Europejski zdecyduje, czy skierować umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Liczy pani na to, że będzie do tego większość?
No myślę, że to będzie bardzo trudne, bo już jest trochę zbyt późno. Zresztą nie po to pewnie Ursula von der Leyen podpisała już tę umowę, żeby teraz partia, z której ona się wywodzi, no, negowała to, ale nadzieję trzeba mieć do końca. Oczywiście tutaj bardzo jest to dramatyczna sytuacja dla rolników, która się wydarzyła i ja rozumiem doskonale, że rolnicy nadal do końca jeszcze protestują, walczą o to, bo walczą właściwie tak naprawdę o swój byt, być albo nie być. Walczą o swoje rodzinne gospodarstwa, ale walczą także i za nas. Bo przecież...
A to myśli pani, że dzisiaj te protesty mają jakikolwiek sens? Widać, że one żadnych skutków nie przynoszą.
No ale panie redaktorze, właśnie to co mówię, oni, rolnicy są zdesperowani i mają ku temu powody. To jest ich praca, to jest ich utrzymanie rodzin, ale tak jak zaczęłam mówić, walczą także w imieniu naszym, bo umowa Mercosur dotyczyć będzie nie tylko gospodarstw, ale będzie dotyczyć no, całego bezpieczeństwa żywnościowego, więc także i nas wszystkich, bo od tego będzie zależało, co pojawi się na naszych stołach. Dlatego też nie dziwię się, wspieram w pełni rolników i tą ich postawę, bo oni wiedzą, o co walczą. Szkoda tylko, że nie walczy o to polski rząd i polski premier i minister rolnictwa.
No chociaż jak rozmawiałem z przewodniczącym Podlaskiej Solidarności Rolników, to on mówił, że w zasadzie te protesty już powoli no, tracą swoją moc, tracą na znaczeniu, bo nikt do nich nie wychodzi. Rolnicy na przykład ostatnio są zatrzymywani już przed Warszawą i zastanawiają się, czy protesty dalej mają sens, czy tym protestem nie będą po prostu wybory w 2027 roku.
No to pokazuje niestety, jaką postawę przyjął polski rząd, premier i minister rolnictwa, że oszukuje rolników, oszukał, nie traktuje ich poważnie, nie wychodzi do nich na rozmowy. Cały czas mówiono, że wcześniej, że nie doprowadzą do podpisania umowy. A okazuje się, że to było złudne, nieprawdziwe, bo tak naprawdę to już przed wyborami i prezydenckimi, nawet przed parlamentarnymi w prasie niemieckiej pokazywały się informacje, że właściwie Tusk jest domówiony w tych tematach z Ursulą von der Leyen.
Czy może minister Krajewski tutaj już został trochę kozłem ofiarnym tej sytuacji?
Ale jest na takim stanowisku, na którym powinien walczyć do końca, a tego nie robi. Właściwie to okazało się, że tak naprawdę nie zna nawet umowy z Mercosur, a przecież to ten resort do końca powinien zabiegać o to, by ta umowa nie weszła.
Czyli nie to, że nie zna, ale powiedział, że cały nie przeczytał.
Ale okazało się, że nawet nie wiedział, że ona jest gotowa już do podpisania, bo mówi, że cały czas jest zmieniana. Przecież to jest oczywiście było bzdurą. Nie zapewnił także wprowadzenia produktów, które byłyby chronione.
To są dwa, polska wódka
no,
i żubrówka.
To jest chyba trochę mało, więc jeżeli już to powinno być jeszcze coś do jedzenia chyba, tak? Więc tutaj no, jest to śmieszne, że inne, no, śmieszne i straszne, inne kraje zabezpieczyły tam po 60-70 tych produktów, a u nas polski rząd przespał, nie zrobił nic w tym temacie, nie dba o rolników, nie dba o sprawy Polaków i ten rząd powinien jak najszybciej podać się do dymisji, bo szkodzi Polsce, szkodzi polskiemu rolnictwu. Tak naprawdę ta umowa może doprowadzić do likwidacji polskiego. polskiego rolnictwa, bo nasi rolnicy no nie będą w stanie konkurować z ogromnymi korporacjami, bo takie tam są, tak rolnictwo wygląda w krajach Ameryki Południowej. Nasze gospodarstwa rodzinne nie sprostają tej konkurencji, bo przecież tam są tańsze koszty i produkcja, a przede wszystkim no, stosowane są nawozy, pestycydy, środki różne chemiczne, które są u nas niedopuszczalne, ale to tylko po to, by wesprzeć niemiecki przemysł.
No pani temat rolników jest, rolnictwa jest dobrze znany. Tydzień temu rozmawiałem z Jackiem Boguckim, skądinąd pani mężem, z posłem, to wspominam, że on też miał sytuację, że rolnicy protestowali pod domem.
Tak, i tutaj chcę powiedzieć, że ja nigdy nie popierałam tego, że protestowano pod domami polityków, bo uważam, że ten dom powinien być jednak, ta przestrzeń powinna być wolna od polityki, do tego są biura poselskie, ale właśnie to środowisko ministra Krajewskiego przekroczyło tą granicę. To oni w 2020 roku rozpoczęli to ich środowisko, te najazdy na domy prywatne. Nas też to spotkało, gdzie mieszkają razem z nami małe dzieci, babcia 95-letnia. Także no, aż cisną się słowa, że karma wraca. Natomiast no, przykre to też, że to państwo jest silne wobec słabych, bo tego rolnika, który wylał gnojowice, aresztowano na 2 miesiące, a przestępcy mają się dobrze, chociażby ten Wenezuelczyk, który zamordował kobietę 20-letnią w Toruniu, do tej pory nie został postawiony akt oskarżenia. Oczywiście to powinny być wyciągane konsekwencje, ale nieadekwatne są. No, z całym szacunkiem, no jak można aresztować na 2 miesiące od razu. To jest sytuacja, kiedy takie środki stosuje się do przestępców naprawdę groźnych, a nie do rolnika zdesperowanego, który walczy o przetrwanie.
To myśli pani, że jeszcze tą umowę uda się wstrzymać, zablokować w jakiś sposób, czy rolnicy muszą się z tym pogodzić?
Znaczy wiadomo, że trzeba robić nadal jeszcze wszystko, więc zawsze no presja ma sens i pokazywać nadal, że jest to ogromny problem dla polskiego rolnictwa, ale i nie tylko polskiego, dla europejskiego również, że to jest tylko korzystne dla Niemiec, tylko i wyłącznie, bo tu chodzi przede wszystkim o sprzedaż samochodów, sprzedaż środków chemicznych, bo Niemcy mają z tym problem ze zbytem. Natomiast dla naszych rolników jest to dramat i to może grozić upadkiem rolnictwa. Minister zaczął mówić tak o jakichś klauzulach ochronnych. Oczywiście tego w ogóle nie ma nawet w umowie. To nie jest częścią umowy, a więc te kraje nie będą musiały się do tego stosować i nie będą się stosowały. Ale cóż, no nie ma się co dziwić, skoro nie zna też umowy, to nie widział, że nawet tego nie ma w umowie. Wszelka próba jeszcze mówienia głośnego o tym, jak ta umowa jest niebezpieczna dla polskich rolników, ma sens.
Czyli nie wierzy pani ani w klauzule ochronne, ale ani teraz nadzieję minister Krajewski wyraża w tym, że subwencje z Unii Europejskiej dla Polski powinny być większe teraz w związku z tą umową. To pani nie wierzy w te zapewnienia? Albo że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dziś zablokuje tę umowę?
Panie redaktorze, no wierzyć i próbować trzeba do końca, natomiast niestety ten rząd nie daje nam podstawy do wiarygodności, bo tyle razy oszukał wyborców, tyle razy oszukał rolników. Tak samo i w tym przypadku te słowa ich no nie są wiarygodne. Wiem, że oni uznają zasadę, cóż szkodzi obiecać, ale od tego jesteśmy, by rozliczać rządzących i nadal no jakąś nadzieję nadzieję mamy, że jeszcze dopóki nie było tego głosowania, to nadzieję trzeba mieć, że może jednak pójdą po rozum do głowy i to wstrzymają, bo tak jak powiedziałam, to jest szkodliwe dla również rolników europejskich.
Pracowała pani jako nauczyciel, teraz jest pani w Komisji Edukacji, więc ten temat edukacji jest pani doskonale znany i tutaj chciałbym zapytać o te reformy, które są wdrażane, które będą wdrażane, o ten kompas jutra. To jak pani te zmiany ocenia? To chciałem zapytać tak czysto, uczciwie, a nie z punktu widzenia korzyści politycznych.
Panie redaktorze, niestety resort edukacji jest prowadzony przez bardzo złe kierownictwo. Minister Barbara Nowacka jest bardzo złym ministrem, który szkodzi polskiej oświacie i to widać już od początku. Wszelkie zmiany, które są wprowadzane, są obarczone ogromnym chaosem. To jest wszystko, dzieje się na zasadzie jakiejś rewolucji, kiedy szkoła, oświata nie znosi rewolucji. Tutaj mamy do czynienia z żywym człowiekiem, z młodym człowiekiem i tu jest proces kształcenia, wychowania. To powinno być w oparciu o poczucie też bezpieczeństwa i ciągłości. Pamiętamy pierwszą zmianę, jaką była tak wprowadzenie zakazu prac domowych. To była kolejna, tak, rewolucja rzucona już szybko, teraz. Okazało się, że bez żadnego przygotowania, bez żadnego przemyślenia, ocena tej zmiany jest bardzo negatywna. Była analiza taka, jest raport z tego. Nawet sami uczniowie to bardzo krytykują. Krytykują nauczyciele, krytykują rodzice.
A często był też to też martwy przepis, bo tak naprawdę dzieci tak miały zadawaną pracę domową.
No
i
to,
tak
no to że takich rzeczy się nie wprowadza. No, czegoś, co nie ma racji bytu. Tu w rzeczywistości się nie wprowadza. Natomiast nadal nie przyznano się do tego, że to wprowadziło chaos i nawet wpłynęło demotywująco na uczniów i tego nie cofnięto. Kolejna zmiana to likwidacja przedmiotu historia i teraźniejszość. Bardzo szkodliwa. Tam przecież było wychowanie patriotyczne, ważne. Ograniczenie lekcji religii. No i wreszcie te nieszczęsne też wychowanie zdrowotne, które też wprowadzono w wielkim chaosie nauczyciele.
No i nikt o to nie chce chodzić tak naprawdę.
Tak, więc nikt nie chce chodzić. Teraz kolejny, ten kompas jutra, to jest tak właściwie przewrócenie całości podstaw programowych. Więc...
Znaczy, no tutaj mówi minister edukacji, ministerstwo edukacji w ogóle mówią o tym, że teraz będzie większy nacisk położony na praktykę. To chyba dobrze.
Tak, ale to jest w programach. W programie nauczyciele, każdy wie, że tam jest i wiedza, i umiejętności. To idzie w parze. Nie może być tylko praktyka bez wiedzy.
Że jakieś tygodnie projektowe mają być, jakieś doświadczenia edukacyjne.
Tak, ale to są rzeczy, które naprawdę nie muszą być wprowadzane zmianą całego systemu edukacyjnego, a tutaj jest znów próba podważania wszystkiego, co było dotychczas, że oto teraz jest rewolucja i dopiero teraz będzie właściwa...
To może polska szkoła archaiczna była? Może potrzeba tej nowoczesności trochę?
Polska szkoła przygotowywała bardzo dobrze młodzież do dalszego etapu kształcenia, do radzenia sobie w dorosłym życiu. Oczywiście trzeba zmiany pewne wprowadzać. To jest normalne, dostosowywać, ale nie na zasadzie rewolucji.
Natomiast, jakie konkretne zmiany się pani nie podobają?
Natomiast tutaj ten rząd, szczególnie to ten resort edukacji za wszelką cenę próbuje też wprowadzać taką ideologizację trochę młodzieży i tutaj w oderwaniu też od tych wartości takich podstawowych, jaką jest rodzina, jaką jest małżeństwo, jaką jest te wartości, które są cenne i tak ważne w dorosłym życiu.
A to jakie konkretnie zmiany się pani nie podobają?
Nie podobają mi się przede wszystkim zmiany, które są na zasadzie takiej rewolucji, że to jest wprowadzenie zupełnie przewartościowanie podstaw programowych. to, ale to właściwie, bo tu jest, znaczy tutaj nie da się w taki sposób, bo to jest dopiero zarys. Ta pierwsza...
To może trzeba poczekać właśnie.
Ta pierwsza, no ale akurat no nie mamy zaufania do tego resortu edukacji, że ten resort edukacji wprowadza to, co jest dobre i potrzebne dla
Polski. A może
zaskoczył
właśnie, może na dobre trzeba poczekać.
To już widzieliśmy to, co było wprowadzone i jakie są skutki
widzimy,
tego.
No tak, no,
przede wszystkim jeszcze, panie doktorze, no też minister edukacji, która powinna być przykładem dla nauczycieli, dla młodzieży, jeżeli ona mówi na spotkaniu publicznym, że Polska powinna być wolna od pisowskiej zgnilizny, to jest dla mnie przerażające, że tak minister oświaty, edukacji może określać rodziców, nauczycieli, no pozbawia możliwości innych poglądów, więc nie mam zaufania do minister
edukacji. Ale mamy
tak,
uszczuplenie podstawy programowej, no to też gdzieś nauczyciele zwracali uwagę, ma być ocena funkcjonalna wprowadzona, opisowa, ona nie zastąpi tej tradycyjnej, ale gdzieś ona ma pomóc uczniom z zespołem Aspergera chociażby, żeby gdzieś może to zdiagnozować, czy w jakiś sposób wskazać kierunki. Więcej praktyki. No to chyba w dobrą stronę
tak,
wydawałoby
niektóre,
się, że szkoła idzie.
Niektóre rzeczy mogą być wprowadzane sukcesywnie. No nie musi być od razu wprowadzane tutaj zmiana wszystkich podstaw programowych, bo tutaj jest przede wszystkim no, wywrócenie jak gdyby dotychczasowego systemu oświaty.
Nie, matematyka będzie, polski będzie.
Ale tutaj jest no, zmiana jednak tych podstaw programowych.
Czyli pani mi ufa?
No, nie mam podstaw, żeby ufać temu kierownictwu.
Rozmawiała pani z nauczycielami na przykład, co sądzą o tych zmianach?
Czy nauczyciele tak ogólnie, więc również krytycznie odnoszą się do ciągłych zmian, do ciągłego takiego chaosu, nie przygotowania wcześniejszego, tylko od razu wprowadzania, więc to na pewno jest bardzo złe, bo tak jak mówię, polska oświata, szkoła potrzebuje spokoju, systematyczności, stabilności, a nie rewolucji.
Czyli brakuje, to ja rozmawiałem z nauczycielami, to też mówili, że brakuje właśnie tej stabilności funkcjonowania 10-15 lat w jednym systemie i potem wyciągania wniosków, czy to działało, czy nie. Jeżeli nie, to wtedy wprowadzić jakieś zmiany.
Nie, oczywiście, bo tak jak powiedziałam, no system czy kształcenia, czy wychowania to jest ciągłość, to jest proces i tutaj no nie może być tak, że ktoś wchodzi i wprowadza zupełnie wszystko od nowa. Bo...
A też kamyczek do waszego ogródka, Prawa i Sprawiedliwości. Było to samo. Też wielkie rewolucje w edukacji, zniesienie gimnazjów chociażby.
No ale to trwało długi czas, długi to był proces i tutaj była możliwość oceny tego.
Na koniec jeszcze, bo też sprawy samorządu są pani bliskie, bo pojawia się taki pomysł, aby zmienić właściwie mapę Polski, a chodzi konkretnie o to, aby połączyć miasta z tymi gminami obwarzankowymi, które i tak na przykład mają swoje urzędy w danym mieście na prawach powiatu, jak jest Łomża na przykład, gmina Łomża, urząd jest w Łomży. I pojawia się taki pomysł, aby te gminy właśnie włączyć do miast. Co pani sądzi o tej idei, o tym pomyśle?
Znaczy, no, do tego trzeba podejść bardzo ostrożnie, bo każdy samorząd będzie inaczej to oceniał. Oczywiście ten samorząd, który przyjmie do siebie gminy, będzie zadowolony. Ten samorząd, który będzie wchłonięty, na pewno nie. Natomiast no, tutaj trzeba powiedzieć, że zupełnie inne zadania są jednak samorządów tych wiejskich od samorządu miejskiego, więc tam jest zupełnie no, inna infrastruktura, inne potrzeby, to jest duże rozdrobnienie tych miejscowości, więc tutaj na pewno byłyby też obawy, czy ten samorząd miejski nie rozwijałby się na przykład kosztem samorządów wiejskich. Dlatego no, to są tematy, które wymagają jednak większej analizy, ale przede wszystkim też też takiego podejścia indywidualnego, bo jeżeli jest jakiś małe miasteczko czy mała miejscowość, to wtedy no, jest to możliwe pewnie do rozważenia. Natomiast przy dużych tutaj no, wymagałoby to większej analizy.
No bo samorządowcy argumentują to chociażby zwiększeniem możliwości miast na prawach powiatu, czy zwykłą oszczędność, żeby takich dwóch urzędów gdzieś nie utrzymywać.
No tak, ale mówię tutaj, no jednak samorząd to jest, stanowią mieszkańcy i takim celem nadrzędnym jest zabezpieczenie potrzeb wszystkich mieszkańców, więc tutaj no na pewno musiałoby być to rozważone, czy nie będzie to ze stratą, ze szkodą dla którejś grupy mieszkańców. Na pewno uważam, że takie połączenie jednak powinno odbywać się w szerokiej konsultacji z mieszkańcami.
Na koniec prezes Kaczyński wskazał mniej więcej, kto powinien być premierem Prawa i Sprawiedliwości, czyli mężczyzna młody, poniżej 50 roku życia. No to mówi się o dwóch panach na B, jak to powiedział wicepremier Jacek Sasin. No to Zbigniew Boguski czy Tobiasz Boheński?
Pan prezes no jednak ma dobry zmysł do typowania kandydatów, chociażby to było widoczne na kandydatach na prezydenta, bo przecież właśnie wypromował i dobrze postawił na kandydatę i prezydenta Dudę i Nawrockiego, więc myślę, że tutaj też, ale mamy dobrych kandydatów wielu w Prawie i Sprawiedliwości, więc wierzę, że na pewno jeżeli wygra, a mamy taką nadzieję, że wygra Prawo i Sprawiedliwość i będzie rządzić po 2027 roku, to na pewno będzie to dobry kandydat na premiera, który będzie przede wszystkim myślał o Polsce i sprawach Polaków, czego teraz niestety nie ma.
To może pani powie, że tak, Zbigniew Bogucki, nazwisko podobne. To...
No to na pewno oczywiście mi się bardzo podoba, tak.
Czyli
nazwisko ma bardzo dobre, tak. Ale oczywiście, tak jak powiedziałam, mamy wielu kandydatów, którzy na pewno bardzo dobrze będą pełnić rolę premiera.
Ale to pani właśnie by postawiła na takie nowe postacie, młode, nowe spojrzenie, czy jednak na tych, którzy już gdzieś byli, jak Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mateusz Morawiecki?
Znaczy na pewno to musi być połączone, no nie może być tak zupełnie, że to jest osoba tylko nowa i nowe nazwisko, bo ważne jest te nowe spojrzenie, ale ważne jest także doświadczenie. Dlatego też...
Karol Nawrocki nie miał. A wygrał.
No to tutaj akurat to może trochę inna atutem. Może funkcja, ale no ważne jest jednak i jedno i drugie. Także wierzę, że będzie z Prawa i Sprawiedliwości dobry kandydat na premiera i wierzę, że wygramy, bo to, co się dzieje teraz chociażby, czy z budżetem państwa, to jest już naprawdę sytuacja tragiczna i musimy temu przeciwdziałać, bo to może być do kryzysu zupełnie państwa.
Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Nasz gość dnia.